czasie tegorocznych rozważań pasyjnych na gorzkich żalach przewodził wam święty brat Albert. I chciałbym, żeby również dzisiaj, w czasie tego kazania pasyjnego, brat Albert był dla nas przewodnikiem i nauczycielem modlitwy. Jak się uczyć to od najlepszych, czyli od świętych. Brat Albert nie zostawił dużo pism. Nie zostawił dużo pism, z których moglibyśmy się nauczyć modlitwy, w których by opowiedział o tym, jak się modlił, w którym by nam zostawił swój dziennik duchowy. Znacznie więcej możemy się od niego nauczyć o modlitwie, patrząc po prostu na jego życie, na jego osobę, na to, co robił. Ale równocześnie możemy przypatrzyć się, skąd pewne rzeczy u brata Alberta się brały. Możemy zobaczyć, jakie były źródła pewnych jego postaw, jego myśli, jego działania. On też się uczył od najlepszych. Dlatego też przyjaźnił się z wieloma świętymi. Przyjaźnił w taki sposób, że nie chodzi mi tylko o bezpośrednią relację, choć znał niektórych świętych, chociażby Rafała Kalinowskiego, którego poznał osobiście i się zaprzyjaźnili razem. Ale miał takich świętych, którzy bardzo mocno odcisnęli się na jego osobie, na tym, co potem będzie myślał, w jaki sposób będzie budował wspólnotę, jak będzie ją realizował. Szczególnym takim świętym był Franciszek, święty Franciszek. Drugim był Ignacy z Loyoli, a trzecim był święty Jan od Krzyża. I szczególnie o tego trzeciego mi chodzi. Brat Albert był tak zafascynowany twórczością, dziełami Jana od Krzyża, że sam osobiście przetłumaczył takie malusieńkie dziełko, które zostało wydane i przetłumaczone przez niego pod tytułem Ostrożności. Choć dzisiaj współczesne tłumaczenia przekładają go raczej jako Przestrogi. To jest króciusieńkie dziełko. 3 strony dosłownie. Ale dla brata Alberta ono stało się tak ważne, że przez długi okres czasu on powtarzał, że nie chce, żeby istniała jakakolwiek reguła w jego zgromadzeniach. Nie chciał w ogóle napisać reguły, w ogóle się za to nie brał. Ale mówił, że w jego wspólnotach, czy sióstr Albertynek, czy braci Albertynów, wystarczy, żeby czytali te ostrożności. Że czytanie i medytowanie tych ostrożności będzie stanowiło całą regułę życia zakonnego. Powie wszystko, co jest ważne o życiu zakonnym. Jan od Krzyża tam przedstawia 3 zagrożenia i 3 przestrogi. Po 3 dla każdego z zagrożeń, czyli łącznie jest 9 tych ostrożności, przestróg. Jan od Krzyża mówi, że każdy z nas ma 3 wrogów. Pierwszy wróg to świat. Drugi wróg to szatan, a 3 wróg to ciało, czyli ja sam dla siebie. I co ciekawe, Jan od Krzyża mówi, świat jest wielkim zagrożeniem, ale znacznie większym zagrożeniem dla nas jest szatan. I choć szatan jest olbrzymim zagrożeniem, to największym zagrożeniem dla siebie samych jesteśmy my sami. Każdy z nas dla siebie jest większym zagrożeniem niż szatan. W jakim sensie? Ano w takim, że to ode mnie ostatecznie wszystko będzie zależało. Szatan może mnie kusić, ale to ja podejmę decyzję, czy za tą pokusą pójdę. To ja ostatecznie zadecyduję, jak będzie wyglądało moje życie. Czy wybiorę dobro, czy wybiorę zło. Ja jestem dla siebie największym wrogiem. Jan od Krzyża olbrzymio wpłynął na brata Alberta. On ciągle będzie mówił o tych ostrożnościach, ciągle będzie do nich wracał. Będzie mówił swoim siostrom i swoim braciom we wspólnocie. Jak masz problem, czytaj ostrożności, czytaj Jana od Krzyża. I możemy sobie postawić pytanie, dlaczego Jan od Krzyża był taki dla niego ważny? Dlaczego właśnie akurat on? Dlaczego ten duch Karmelu, ta mistyka karmelitańska tak mocno się odcisnęła na życiu brata Alberta? I wydaje mi się, że odpowiedź jest tylko jedna. Dlatego, że to było połączenie modlitwy z praktyką. Połączenie kontemplacji z konkretem życia. Cała ta duchowość karmelitańska, czyli Jan od Krzyża i święta Teresa z Avila, to są ludzie, których uważamy w tradycji Kościoła za najwybitniejszych mistyków, za ludzi całkowicie zjednoczonych z Panem Bogiem, przenikniętych Jego duchem, ludzi oddanych modlitwie. Większość ich dzieł jest poświęconych modlitwie. A równocześnie to byli ludzie nieprawdopodobnie konkretni. Cała ich twórczość rodzi się również w kontekście reformy zakonu karmelitańskiego. Przez 20 lat Teresa Wielka, właśnie z Janem od Krzyża, reformują najpierw wspólnoty kobiece, żeńskie, a potem reforma wspólnot męskich. To był bardzo trudny moment w tych wspólnotach. Konsekwencją tego było to, że bracia z zakonu, chociażby świętego Jana od Krzyża, pojmali, wrzucili do wieży i przetrzymywali go tam i bili swojego przełożonego zakonnego. Nie była delikatna reforma, to nie było przyjmowanie przez braci z jakimś hura entuzjazmem. Oni w pierwszym momencie pobili swojego przełożonego za reformy, które im zrobił. Ale to byli ludzie zanurzeni w modlitwie, a równocześnie bardzo twardo stępujący po ziemi. Niesamowicie konkretni, życiowi, praktyczni. I właśnie dlatego brat Albert się nimi zachwycił. Bo zobaczył taką relację z Panem Bogiem i taką modlitwę, która potem zmienia konkret życia. On w tych mistykach Karmelu zobaczył realizację Ewangelii o Marii i Marcie. Znacie tę Ewangelię doskonale. Kiedy Pan Jezus przychodzi do domu Łazarza, o którym dzisiaj też dużo mówiliśmy, przychodzi do tego domu i Marta zajmuje się podawaniem, służeniem Panu Jezusowi. Trzeba zrobić to, przygotować kawkę, herbatkę, ciasteczko, a może jeszcze obiad, a coś tam jeszcze. Natomiast Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i Go słuchała. W pewnym momencie Marta oburzona mówi: Panie Jezu, powiedz jej coś. Niech ona mi pomoże. I Pan Jezus mówi: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a tylko jedno jest konieczne. Usiądź u moich stóp i mnie słuchać. I przez długi okres czasu interpretowano w Kościele tę Ewangelię w takim duchu: to życie takie praktyczne, służba, te wszystkie wymiary takie konkretne, no to jest takie mało ważne. Ważne to jest właśnie to bycie na modlitwie. Że Pan Jezus gani Martę, wychwala Marię i mówi: to jest właśnie to dobre życie, pójdź się modlić. Ale Pan Jezus tak naprawdę nie zganił Marty. On nie powiedział: Marto, bardzo źle robisz, że mi służysz. Marto, grzeszysz tym, że chcesz dobrze mi podać coś, przygotować, obsłużyć mnie. Pan Jezus jej nie gani. Pan Jezus jej tylko wskazuje i mówi: Marto, chcesz mi służyć, to mi służ. Ale nie miej pretensji do swojej siostry, że ona chce spędzić czas u moich nóg. Tobie też to jest potrzebne. Znajdziesz chwilę czasu dla mnie? Pan Jezus pokazuje obie perspektywy i mówi, że obie są ważne. To znaczy, nie ma takiej modlitwy, takiego trwania u stóp Pana Jezusa, które potem się nie przełoży na służbę braciom. Czasami tak jest, że my potrafimy 5 różańców odmówić, 3 litanie i koronkę, a dzieci w domu są zaniedbane. A mąż wraca do domu po robocie i nie ma co zjeść, bo ja się modliłam. Nikomu do niczego ta modlitwa nie jest potrzebna, jeżeli twoje obowiązki są zaniedbane. Ale jest też czasami w drugą stronę. To znaczy, mamy takich aktywistów kościelnych. On zrobi to, tamto, jeszcze jedno, spotkanie, organizacja, jedna wspólnota, druga, piąta. Będziemy działać, robić. A odmówiłeś dzisiaj, pacierz? No jeszcze nie miałem czasu, bo jestem tak zajęty dla Pana Boga. Nikomu takiej działalności w Kościele nie potrzeba. Bo Bóg tam nie jest ważny. Tam chodzi o aktywizm. Pan Jezus pokazuje inną perspektywę. Jedność Marii i Marty. To znaczy taka modlitwa, która rodzi się z Twojego życia. I takie życie, które rodzi się z modlitwy. Brat Albert mówił, że cnota to praktyczna znajomość Pana Boga i siebie. Praktyczna znajomość. To znaczy, poznajesz na modlitwie Pana Jezusa, ale nie po to, żeby Go poznać, tylko i mieć o Nim wiedzę, napisać o Nim fajną książkę. Chodzi o takie poznanie Pana Jezusa, które się przełoży na praktykę, na konkret życia. Ja poznaję, jaki On jest. Ja się Go uczę po to, żeby potem ten model życia odwzorować moim życiem. Ja Go poznaję po to, żeby potem samemu zacząć żyć tak, jak On żyje. Żeby myśleć tak, jak On myśli. Żeby pragnąć tego, czego On pragnie. Bo w naszym życiu bardzo często dochodzi do jakiejś niesamowitej niespójności między naszą modlitwą a naszym życiem. Często nie wiem, skąd się to bierze. Bo to nie jest tak, że nas modlitwa często nie zachwyca, nie porusza. Czytamy Ewangelię, patrzymy, jaki jest Pan Jezus i jesteśmy tym naprawdę głęboko, rzeczywiście poruszeni, zachwyceni. Ale 5 minut po tej modlitwie, kiedy przychodzi zadziałać konkretnie, to robimy coś zupełnie odwrotnego. Coś kompletnie wbrew temu, o czym medytowaliśmy, temu, jak się modliliśmy. I nawet nie czujemy tego dysonansu, nawet nie czujemy tej niespójności. Potrafimy spędzić godziny w kościele, a potem w domu nie mogą z nami wytrzymać. Bo jesteśmy dla nich nieznośni. To co się na tej modlitwie działo, że ona mnie nie zmienia? Pamiętam taką sytuację. Aktualnie studiuję, robię doktorat w Hiszpanii, w Pampelunie. I tam też się opiekuję jedną wspólnotą hiszpańską. Sami Hiszpanie są w tej wspólnocie. I pojechaliśmy na takie 3-dniowe rekolekcje, weekend na rekolekcjach. Całe rekolekcje były poświęcone medytowaniu Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie. Całe rekolekcje medytowaliśmy o tym, jaki Pan Bóg jest względem nas miłosierny, a potem jacy my mamy być miłosierni względem naszych braci. Na koniec tych rekolekcji były świadectwa. Każdy z nich mówił o tym, jaki był poruszony, jakie te rekolekcje były dla niego ważne, jak go ta Ewangelia dotknęła, jak Pan Jezus otworzył mu oczy, jak Pan Jezus przemienił jego serce, żeby ono było miłosierne. I na koniec tej godziny świadectw przyszły też takie ogłoszenia praktyczne. No i tam odpowiedzialny wspólnoty mówi, że musimy się rozliczyć, zapłacić za ośrodek, wszystkie te sprawy rozliczenia. No i tam była, nie pamiętam dokładnie, ale była ustalona kwota, tam powiedzmy 80 euro za ten weekend. Każdy musiał zapłacić tyle. Po czym dodaje ten odpowiedzialny i mówi, ale słuchajcie, wyszła taka sytuacja, że tam dzieci trochę narozrabiały, coś tam potłukły. No i trzeba dopłacić jeszcze 40 euro za te straty, które zostały poniesione w ośrodku. No a że nas jest 40 osób we wspólnocie, to każdy dołoży 1 euro. Chodziło o 1 euro. No i w ten sposób szybko to zapłacimy i będzie po problemie. I słuchajcie, wybuchła wojna. Wojna. Bo ludzie, którzy nie mieli dzieci ze wspólnoty, zaczęli mówić, a czemu my mamy płacić za dzieci, jak to nie nasze dzieci narozrabiały? Niech płacą tylko ci, co mają dzieci. 1 euro. 3 dni rekolekcji do wyrzucenia. 3 dni mówienia o miłosiernym spojrzeniu na brata, o trosce wzajemnej o siebie, o budowaniu wspólnoty. 3 dni słuchania Słowa Bożego. Można to wywalić do kosza. 3 zmarnowane dni. Bo pokłócili się o 1 euro, żeby cała wspólnota się złożyła. I nie czuli w ogóle dysonansu. I oni nie czuli na koniec, że to jest jakiś problem. Że 3 dni spędzili na modlitwie i nic z tej modlitwy nie ma. Brat Albert mówi, praktyczna znajomość Pana Boga. To się liczy. Taka znajomość Boga i taka modlitwa, która zmienia twoje życie. Bo brat Albert nie był aktywistą, choć bardzo dużo aktywnie robił. Całe jego zaangażowanie miłosierdzia, założenie tych wspólnot, troska o chorych, bezdomnych, to się nie brało stąd, że on tylko widział problem w świecie. To się nie brało stąd, że on był takim humanistą, chcącym pomagać ludziom. On patrzył na Pana Jezusa i tak się w Niego zapatrzył, tak się Go nauczył, że potem umiał Go rozpoznać w ubogim, w bezdomnym, w narkomanie, w cierpiącym, w alkoholiku. On dlatego się zajął tymi bezdomnymi, że on nauczył się widzieć w nich Jezusa. Dokładnie tak jak święta Matka Teresa z Kalkuty. Brat Albert i Matka Teresa z Kalkuty są sobie bardzo bliscy. Chociażby przez takie jedno wyrażenie. Brat Albert ciągle powtarzał, że musimy być dobrzy jak chleb. A Matka Teresa z Kalkuty pisała do jednego księdza takie słowa. Musi ksiądz pozwolić Jezusowi uczynić księdza chlebem, który będą jedli ci wszyscy, z którymi się ksiądz styka. Niech ludzie księdza zjedzą. Słowem i obecnością głosi ksiądz Jezusa. Ma stać się chlebem, który inni będą mogli jeść. Patrzysz na ten chleb po to, żeby stać się chlebem. Patrzysz na Eucharystię po to, żeby stać się Eucharystią. Matka Teresa z Kalkuty miała taką zasadę na początku swojego zgromadzenia, że każda siostra musi jedną godzinę w tygodniu spędzić na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale błyskawicznie to zmieniła. Powiedziała, to jest za mało. Jedną godzinę dziennie. I nie ma prawa żadna z sióstr pójść do chorych, jeżeli najpierw nie spędzi godzinę na adoracji. Po to, żeby się tak zapatrzyć w Jezusa, żeby potem Jezusa rozpoznać w tym chorym, któremu będzie służyła. I ona miała taką praktyczną znajomość Pana Boga, że w takiej wielkiej łaźni, w której myto tych chorych, bezdomnych, trędowatych, nad tą wanną, w których ich myto, ona napisała wielki napis Body of Christ, ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Bo tak się nauczyła rozpoznawać ciało Pańskie w Eucharystii, na adoracji, na kontemplacji, że potem umiała ciało Chrystusa rozpoznać w najbardziej zniszczonym, ubogim, narkomanie, trędowatym, bezdomnym. Modlitwa ma sens wtedy, kiedy zmienia nasze życie. Kontemplacja musi być połączona z praktyką, z konkretem. Brat Albert nas dzisiaj tego uczy. Praktyczna znajomość Boga. Zapytaj się o to, czy twoja modlitwa cię zmienia. Czy po modlitwie jesteś inny, w konkrecie, w praktyce. Uczciwie sobie każdy z nas musi to dzisiaj powiedzieć. Jaka jest moja modlitwa? Czy ona jest praktyczną znajomością Boga? Czy ja jestem inny po modlitwie?